Szczęść Boże! W studiu ksiądz Mariusz Synak, proboszcz parafii prawosławnej w Słupsku. Dzisiejszy kwadrans to ostatnia audycja z serii Czwarty wiek w historii Kościoła, który to cykl kończymy drugim soborem powszechnym i rolą, jaką odegrał na nim święty Grzegorz Nazianzu, nazwany przez potomnych teologiem. Natomiast modlitwy, które dziś usłyszymy, to mała próbka jakże wpisującego się w dzisiejszy klimat stylu bizantyjskiego, wykonywana przez czterech zapaleńców, tworzących charkowski kwartet Sretinje. Rzeczy dzieją się w młodej stolicy Cesarstwa Wschodniego, w Konstantynopolu, dzisiejszym Stambule, nad Bosforem, w roku 380, zaraz po nieudanej próbie zamachu na arcybiskupa stolicy i zarazem naszego bohatera, świętego Grzegorza. W tym czasie z inicjatywy imperatora Teodozjusza I ogłoszono zwołanie soboru, który miał się rozpocząć w młodej stolicy w maju 381 roku. Gdy już doszło do otwarcia zgromadzenia, większość przybyłych na obrady hierarchów stanowili biskupi wschodnich prowincji, ale byli również obecni biskupi z zachodu, przedstawiciele ówczesnego papieża Damazego. Kierowanie obradami powierzono Melecjuszowi z Antiochii. Biskupi zabrali się do pracy. Po potwierdzeniu w kanonie pierwszym ważności i niezmienności ustaleń poprzedniego soboru w Nicei z 325 roku i po wyłączeniu z łona kościoła heretyków, na pierwszy plan, jako sprawa najważniejsza, wysuwa się kwestia obsadzenia katedry w Konstantynopolu i jej pozycja wśród innych znaczących stolic. Kolejny przyjęty kanon drugi precyzyjnie wytyczył granice wpływów poszczególnych biskupów, mówiąc, że biskupi należący do jednej diecezji nie powinni angażować się i wtrącać w sprawy kościołów, które są poza granicami ich okręgów. Zgodnie z kanonami biskup Aleksandrii zajmuje się tylko sprawami Egiptu. Biskupi Orientu zajmują się tylko Orientem. Wiemy już, że Aleksandria rościła sobie prawo do przewodzenia wśród stolic wschodnich, zapewne z racji autorytetu i pozycji tegoż patriarchatu wypracowanej przez kierujących nią niegdyś wielkich osobowości, świętych Aleksandra i Atanazego. Ale sytuacja z czasem się zmienia. Spory o pierwszeństwo przecina kolejny kanon, trzeci, który głosi, że biskup Konstantynopola jest drugi po biskupie Rzymu. W ten sposób bardzo wyraźnie znaczenie Aleksandrii spadło. Cóż, dwór cesarski znajdował się już nad Bosforem, a to podnosiło rangę miasta, na co też wskazują zgromadzeni ojcowie, mówiąc, iż biskup Konstantynopola powinien mieć honorowe pierwszeństwo po biskupie Rzymu, ponieważ to miasto jest nowym Rzymem. Kolejną sprawą jest pozycja świętego Grzegorza, już przed rozpoczęciem soboru wyznaczonego przez cesarza na zwierzchnika stołecznej katedry. Biskupi potwierdzają tę decyzję, przyjmując kolejny kanon czwarty, w którym co prawda nie wspomina się o Kapadoczyku, ale za to niechlubnej pamięci Maksym, jak głoszą ojcowie, nigdy nie był biskupem, ani nim nie jest dziś. I wszystko, czego dokonano ze względu na niego i wszystko, co on sam uczynił, jest nieważne. Przewodniczący soboru Melecjusz umiera w kilka dni po jego rozpoczęciu. Od tej chwili wydarzenia rozgrywają się błyskawicznie. Przewodniczącym zgromadzenia zostaje święty Grzegorz, który w imię zgody i zaprzestania sporów o schedę po Melecjuszu, katedrę w Antiochii, do kierowania którą w tym czasie rościło sobie pretensje kilku biskupów, popiera plany Zachodu, by katedrę oddać jednemu z nich, mocno posuniętemu w latach Paulinowi. W jednym z wystąpień apeluje: Ojcowie, posłuchajcie mej rady. Naturalne rozwiązanie przynosi sędziwy wiek Paulina. W dniu śmierci uda się on tam, dokąd od dawna tęsknił. My wówczas, za zgodą całego ludu i mądrych biskupów, pod natchnieniem Ducha Świętego damy ten tron komu innemu. Takie widzę jedyne rozwiązanie tego nieszczęśliwego konfliktu. Piękna mowa, poważne argumenty, logiczne wnioski dyktowane umiłowaniem pokoju i pragnieniem zajęcia się ważniejszymi sprawami. W końcu też spore ustępstwo w stronę zwolenników Paulina i biskupów Zachodu. I chyba to spowodowało burzliwą reakcję. Grzegorza zakrzyczano. Pójście na kompromis proponowany przez Grzegorza było dla młodszej części ojców równoznaczne z utratą zdolności do podejmowania własnych decyzji. Kompromis nie był tu możliwy. Na miejsce Melecjusza zamiast Paulina zostaje wybrany kapłan o imieniu Flawian. Zmęczony Grzegorz wobec narastających tarć, w konfrontacji z nieprzychylną mu częścią ojców, powoli daje za wygraną. Pozwólcie mi łaskawie żyć z dala od tronu biskupiego, od sławy i ciągłych niebezpieczeństw. Pójdę i zaszyję się gdzieś na pustelni, wreszcie wolny od tej udręki. Już brak mi sił. Nie mam nadziei, że was pojednam, skoro nie dociera do was głos rozsądku. Jakby kłopotów było mało, zaraz potem docierają spóźnieni biskupi z Egiptu. Wybucha nowy, gwałtowny spór. Dotychczasowe postanowienia ojców soboru są zupełnie nie po myśli nowo przybyłych. Wysoka pozycja ich stolicy Aleksandrii została ograniczona. Na konstantynopolitańskiej katedrze zamiast spodziewanego Maksyma zasiada Grzegorz. Antiocheńską zaś katedrą zamiast popieranego przez nich Paulina kieruje nieznany im Flawian. przybysze z Egiptu rozpoczęli strajkiem włoskim. Na początek zakwestionowali wybór Grzegorza na biskupa stolicy. Do tej pory ojcowie, potwierdzając legalność tego kroku, uzasadniali go następująco. Ponieważ nie objął nigdy katedry w Sazymach, spokojnie może ją objąć w Konstantynopolu. Egipcjanie zaś, powołując się dokładnie na ten sam kanon, twierdzili, że zakazuje się biskupom przechodzić z jednego miasta do drugiego. Dla nich Grzegorz wciąż pozostawał biskupem Sazym. Sam zainteresowany komentuje to następująco. Kierując się emocjami bardziej niż rozumem, powoływali się na przedawnione prawa, które w dodatku nie miały ze mną związku. Nie czynili tego z wrogości do mnie, nic podobnego. Jak mnie o tym poinformowano w tajnych komunikatach, chcieli po prostu dokuczyć tym, którzy mnie intronizowali. Rzeczywiście, wspomniany kanon już od dłuższego czasu był notorycznie łamany. Na wschodzie było wielu biskupów swobodnie zmieniających katedry, krążących wokół dworu cesarskiego czy przebywających w wielkich ośrodkach miejskich. Widząc tak gwałtowne narastanie sporu, Grzegorz sam podejmuje decyzję o ustąpieniu. Tym łatwiej, że jego kierownictwo na soborze stawało się z dnia na dzień coraz bardziej formalne. Niestety, powiada Grzegorz, mówię to niechętnie i ze wstydem. Zgromadzenia należały do tych, którzy im przewodniczyli, a więc należały do wszystkich, czyli do nikogo. Sobór przyjmuje rezygnację Kapadoczyka, wyrażającego nadzieję, że jego ofiara pomoże ojcom przejść do zgodnej dyskusji na tematy wiary, tak potrzebnych do walki o ortodoksję. Mężowie, wobec dostojeństwa soboru moje losy schodzą na drugi plan i nieważne, co się ze mną stanie. Wznieście się umysłem ponad te drobne sprawy. Zeszliście się tu, więc zjednoczcie się, póki nie jest za późno. Jak długo będą z nas szydzić, że potrafimy tylko jedno, rwać się do bitki? Ja wystąpię jak prorok Jonasz i złożę siebie w ofierze za ocalenie okrętu. Wy zaś zaczynajcie dyskusję, jak dojść do zgody, a potem radźcie o wszystkim we właściwej kolejności. Nie bijcie się o trony. Na miejsce Grzegorza błyskawicznie zostaje wybrany niejaki Nektariusz, człowiek z bujną przeszłością, senator, arystokrata, piastujący w stolicy godność pretora. W ciągu jednego dnia poprzez chrzest, święcenia kapłańskie i biskupie podniesiono go do godności arcybiskupa. Ten fakt do reszty przygnębił Grzegorza, który był mocno rozczarowany łatwością, z jaką nowy hierarcha, według słów Grzegorza, bez wysiłku przejął ciężko zapracowany tron poprzednika. Gdy Nektariuszowi przypadło w udziale zamknięcie soboru w dniu 9 lipca, biskup Sazymy był już w drodze do domu. Aż trzy ostatnie audycje poświęciłem historii Kościoła w IV wieku. Może rodzić się pytanie, dlaczego aż tyle? Otóż wydaje się, że wszystko w tym czasie staje się przełomowe. Kościół wyszedł z podziemia. Stał się najpierw legalny, potem dominujący, ucząc się funkcjonować w nowych warunkach. Zwoływane są sobory i synody. Synod biskupów w Konstantynopolu, który w tak przykry sposób potraktował wielkiego Grzegorza, zgromadzenie, które stało się polem bitwy kilku rywalizujących, poróżnionych stronnictw oraz walczących o wpływy patriarchatów i cesarza, pozostawia po sobie wykute w tyglu sporów i waśni genialne credo nicejsko-konstantynopolitańskie, które po wielu latach staje się obowiązujące dla całego Kościoła powszechnego i które odmawiamy do dziś. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Choć Kościół, zwłaszcza zachodni, z pewną rezerwą odebrał decyzje soborowe, to jednak czas płynie, a Duch Święty działa. Postanowienia Konstantynopola podpisują z czasem nie tylko papiescy legaci, ale też papież Leon Wielki. Kiedyś, po kilkuset latach, sam papież Grzegorz Wielki napisze, że tak jak są cztery Ewangelie, tak też są cztery sobory. Nicea, opisywany w dzisiejszej audycji Konstantynopol, Efes i Chalcedon. A gdzie kryje się dramat Grzegorza? Gdzieś głęboko w sobie stale zmaga się z rozdzierającym dylematem: Kościół czy ja? Jest samotnikiem, ale w imię dobra Kościoła szuka ludzi. Pragnie samotności, ale nie może żyć bez bibliotek. Marzy o pustyni, ale śpieszy w sam środek stołecznego zamętu na zawołanie małej grupki wiernych. Będąc niskim, chorowitym, bitym, obrzucanym kamieniami nieszczęsnym biskupem, mówiąc o Bogu, staje się wielki. Takim też widzą go potomni. Jest wyśmienitym mówcą i stylistą, ale nie pociągają go łatwe retoryczne chwyty. Staje na czele soboru, ale nie korzysta z uprawnień przewodniczącego, nie ucieka się do siły. Marzy w końcu o kolejnej ucieczce, ale po złożeniu rezygnacji jest rozgoryczony jej łatwym przyjęciem. Porzuca ostatecznie stolicę, ale jeszcze przez dwa kolejne lata, do 383 roku, pozostaje w rodzinnym Nazianzie, którego wierni byli jak owce nie mające pasterza. Potem już udaje się do rodowego majątku na prowincji, gdzie w końcu pogrąża się w upragnionej kontemplacji, literaturze i modlitwie. Umiera około roku 390 w wieku 60 lat. Oto co sądzi o sobie pod koniec życia. Moja opowieść dobiega końca. Oto jest żywy trup. Pokonany, ale o dziwo, w wieńcu zwycięzcy. Mam bowiem Boga i pobożnych przyjaciół zamiast tronu i próżnych zaszczytów. A wy, mędrkowie, kpijcie ze mnie, bawcie się moim kosztem i skaczcie z uciechy. Ułóżcie piosenkę o moich nieszczęściach, będziecie ją śpiewać na zgromadzeniach i zambony. Wszyscy hurmem pokonaliście człowieka, który w dodatku sam tego pragnął. Pozostanę z aniołami, niech zgiełk głosów ludzkich odleci ode mnie jak lekki podmuch wiatru. Mam już wszystkiego szczerze dosyć. Postaram się zamieszkać gdzieś na uboczu, z dala od wszelkiego zła, gdzie umysł szuka tylko tego, co Boże, a starość karmi się słodką nadzieją nieba. Ale co damy kościołom? Nasze łzy. Bo do nich mnie Bóg zaprowadził, snując nić mego życia różnymi kolejami losu. Odpowiedz mi, Słowo Boże. Modlę się o to, by dotrzeć do niezachwianego przybytku, gdzie mieszka moja Trójca w blasku swej jedności. Teraz rysuje się ona jeszcze mgliście, ale jej przyćmione odbicie już porywa nas ku wieczności. Moja opowieść, mam nadzieję, że na razie tylko radiowa, również dobiega końca. Więc żegnam się z wami, moi drodzy słuchacze. Szczęść Boże, do usłyszenia w kolejnej audycji. Ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny, Słupsk.
Радость и радость, и радость, и Бога, Матерь, Сыне, Порочная. Богородице, спаси нас, воскресшего ныне вше Сына Твоего и Бога, радуйся со апостолы, Бога благодатная, чистая, и еже радуйся первее, яко всех радости вина, воскреявайся и Богомати, все непорочная.
Воскресе из смерти, смерть добра высушила.